Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, a w szczególności witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Oto zbliżamy się powoli do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Tegoroczna adwentowa droga jest bardzo krótka, gdyż obejmuje jedynie 3 tygodnie. Mamy za sobą 2/3 tej drogi, pozostała jeszcze 1/3. Na dzisiejszej katechezie chciałbym zatrzymać się ze słuchaczami Radia Maryja nad adwentowymi wezwaniami, które łączą się z 3 pierwszymi niedzielami Adwentu. W 1. niedzielą Adwentu łączymy wezwanie do oczekiwania, z 2. wezwanie do ascezy i pogłębienia więzi z Bogiem, z 3. wezwanie do radości. Zapraszam wszystkich zatem do myślowej wędrówki drogą tego tryptyku. Wezwanie do oczekiwania, modlitewnego czuwania. Człowiek dowiadujący się o przyjściu Boga na ziemię winien trwać w postawie oczekiwania. Wiemy, że naród wybrany oczekiwał na pierwsze przyjście Chrystusa. Narastała nawet z czasem tęsknota za mającym nadejść Zbawicielem. Prorocy modlili się, wyglądali Mesjasza, wołali o Jego rychłe nadejście. Spuśćcie rosę niebiosa z góry, a obłoki niech zleją z deszczem sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię mamy już za sobą. Będziemy je wspominać i nim się cieszyć na nowo w czasie nadchodzących świąt. Przed nami i przed całą ludzkością jest jeszcze 2. przyjście Chrystusa, przez Niego samego zapowiedziane. Ma to być przyjście w chwale i w majestacie. Wiarę w to 2. przyjście wyznajemy we mszy świętej, gdy mówimy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To czekanie rozciąga się na całe nasze życie. W klimacie tego oczekiwania winniśmy przeżywać inne nasze oczekiwania, a mamy ich sporo. Czekamy bowiem na co dzień na różne wydarzenia, na osoby i rzeczy. Czekamy na święta, na różne uroczystości osobiste i rodzinne, narodowe, kościelne. Czekamy w kolejce do lekarza, do dyrektora. Czekamy na przyjazd krewnych i przyjaciół. Czekamy na urlop, na wakacje. Czekamy na nowe mieszkanie. Czekamy na listonosza z rentą. Pamiętamy, jak oczekiwaliśmy na każdą pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Pamiętamy, jak ludzie oczekiwali na papieża na trasie jego przejazdów i w zapowiedzianych miejscach jego pobytu. Czekali niekiedy wiele, wiele godzin. Te wszystkie oczekiwania winny być wplecione w to najważniejsze oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. Na początku Adwentu Chrystus nam przypomniał, jak powinno wyglądać to czekanie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Jesteśmy zatem wzywani do czuwania modlitewnego. Świat wyziębiony z modlitwy staje się światem nieludzkim, często okrutnym. Modlitwa jest najlepszym sposobem walki z szatanem, który działa, który nie złożył broni, który nigdy nie wyjeżdża na urlop. Działanie ducha złego stało się tak bardzo widoczne w naszych czasach. W ciągu ostatnich 10 lat na ziemi żyli i działali wielcy zbrodniarze, nieprzyjaciele Boga, to oni zgotowali tyle nieszczęścia drugim. W niedzielę palmową 23 marca 1997 roku odbyły się święcenia kapłańskie księdza Wadima Szajkiewicza w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie. które był przygotowany do kapłaństwa we Wrocławiu. I właśnie delegacja metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego z Wrocławia, która wzięła udział w tych święceniach, zwiedzała na drugi dzień Moskwę. Wielkie wrażenie i przerażenie ogarnęło zwiedzających, gdy przybyli na Łubianki, gdzie mieściła się siedziba KGB, gdzie maltretowano w piwnicach uwięzionych i wydawano wyroki śmierci i zsyłki na Syberię. Na świecie jest wiele miejsc, które doświadczyły szczególnej mocy szatana. Diabeł dzisiaj działa może mniej brutalnie, ale zawsze posługuje się kłamstwem i rozbija jedność w rodzinach, w szkołach, w zakładach pracy, w radach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, w parlamencie i w innych gremiach. Dlatego trzeba pamiętać o słowach Chrystusa: czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Czy także o przestrodze świętego Piotra, bardzo ważnej: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Adwentowe wezwanie do czuwania w swojej aktualności rozciąga się na całe nasze życie. Chrześcijańskie oczekiwanie jest czuwaniem w wierze, nadziei i miłości, w otwarciu na Boga i drugiego człowieka, ze świadomością słów Chrystusa: nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Drugie adwentowe wezwanie, związane głównie z drugą niedzielą Adwentu, to zaproszenie do przywdziewania nowych duchowych szat. Zaproszenie do niesienia Bogu chwały w tych nowych szatach. W liturgii słowa tejże niedzieli czytamy taki oto tekst z księgi proroka Barucha. Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego, albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu pod niebem. Jakże radosna to i pełna nadziei propozycja. Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego. Słowo Jeruzalem, jak wiemy, oznacza to każdego z nas. Bóg każe nam składać przed Nim nasz smutek i utrapienie i każe przywdziać wspaniałe szaty chwały. Te szaty pochodzą od Boga. To właśnie Bóg chce nas przyodziać na święta pięknym ubiorem, wspaniałymi szatami. Winniśmy te szaty przywdziać. Będziemy w nich rzeczywiście pięknie wyglądać. My tak często zwracamy uwagę na szaty widzialne, zewnętrzne, dbamy o to, aby były czyste, odpowiedniej wielkości, żeby były odpowiednie do pogody, w lecie lekkie, w zimie ciepłe. Te szaty zewnętrzne są ważne. Jednakże jeszcze ważniejsze są szaty naszej duszy. Ważne jest to, jak ubrany jest nasz duch. Szaty dla ducha nabywamy u Pana Boga. Otrzymujemy je od Pana Boga gratis, za darmo. Chcemy się w te szaty duchowe ubrać na nadchodzące święta i na dalszą naszą życiową drogę w tych szatach przebywać. Pytamy, jakie są to szaty, gdzie je można zobaczyć. Może był ktoś z ludzi w nie przybrany? I oto te duchowe szaty widzimy w Adwencie tak czytelnie, jaskrawo, na osobie świętego Jana Chrzciciela, którego Chrystus pokazuje nam w drugą i trzecią niedzielę czasu adwentowego. Zapytajmy, jakie duchowe szaty zdobiły tego człowieka, ostatniego proroka pierwszego przymierza, poprzednika pańskiego. Spróbujmy je jakoś nazwać. Szata pierwsza to szata modlitwy i kontemplacji Bożego Słowa. W Ewangelii Świętego Łukasza znajdujemy takie oto zdanie. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei. Właśnie w takim historycznym czasie skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Jan opuścił rodzinny dom. Odszedł od ludzi, od krzyku, od rozgwaru i poszedł, by pogrążyć się w ciszę pustyni. Tam skierowane zostało do niego Słowo Boże. Tam Jan przybliżył się do Pana Boga. Szata pustyni, szata ciszy, szata modlitwy, myślenia o Bogu, to przepiękna szata. Każdemu człowiekowi w tej szacie jest do twarzy. W tej szacie człowiek bardzo ładnie wygląda. Szata druga to szata wielkiej pokory. Jan podziwiany na pustyni za surowy tryb życia i niezwykłą naukę, pytany kim naprawdę jest, wyznał pokornie, że nie jest Mesjaszem, że nie jest Eliaszem, ani jakimś innym prorokiem. Spojrzenie ludzi kierował na Chrystusa. Jak chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Słowa te nie były pustą deklaracją, nie były przejawem kurtuazji, były one streszczeniem całego Janowego życia. Były wyrazem wewnętrznej pokory. Pokora to prawda o sobie, pokora to piękna szata zdobiąca człowieka. Ludzie dzisiejsi może nie lubią jej nosić. Mamy dzisiaj przecież tak wielu wszystko lepiej wiedzących, wszystko lepiej umiejących, na wszystkim się lepiej znających. Jednak nie imponują nam tacy ludzie. Dużo lepiej nam się żyje i współpracuje z ludźmi pokornymi. Szata następna, która zdobiła świętego Jana, to szata ascezy i pokuty. O Janie napisano w Ewangelii, Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. Jan zostawił swój rodzinny dom, zostawił ciepłe obiady, wygodne łóżko, pulchne ubranie i poszedł na pokutę. Szata umartwieni i ascezy, wyrzeczenia, to także piękna szata. Jakich ludzi cenimy? Tych, którzy od siebie dużo wymagają. Jeśli więcej od siebie wymagamy, to innym z nami jest lepiej. To innym lepiej służymy. Człowiek, który nie potrafi kierować sobą, nad sobą panować, nie jest zdolny poświęcać się dla drugich. Obserwując dzisiejsze metody wychowawcze stosowane w szkołach, w zakładach opiekuńczych, a także w rodzinach, mamy powód do pewnego niepokoju. Zauważamy, że coraz częściej wychowanie jest zastępowane mitami o spontanicznej samorealizacji. Słyszymy o wychowaniu bez stresów, bez stawiania wymagań. Wiele mówi się o prawach ucznia, o potrzebie tolerowania wszystkiego. Mniej natomiast słyszy się o obowiązkach. Poważne zagrożenie dla nastolatków stanowi błędna hierarchia wartości, którą przyjmują od ludzi dorosłych. Wielu dorosłych proponuje dzieciom i młodzieży wartości drugorzędne w miejsce wartości podstawowych. Tak jest na przykład wtedy, gdy ktoś demokrację czy tolerancję stawia ponad miłością, prawdą czy odpowiedzialnością. Jak pisze ksiądz Marek Dziewiecki, konsekwencją naiwności w sferze aksjologicznej jest błędna filozofia życia, w której doraźna przyjemność jest stawiana dosłownie ponad wszystkim. nie tylko ponad normami moralnymi, sumieniem czy odpowiedzialnością, ale także ponad zdrowiem i życiem. Najbardziej zaburzona hierarchia wartości ma miejsce wtedy, gdy ktoś szuka łatwego szczęścia, a zatem szczęścia osiągniętego bez miłości i prawdy, bez Boga i norm moralnych, bez wysiłku i dyscypliny, bez pracy i czujności. Pytamy w Adwencie, ale także i w innym czasie, czy zdobi mnie szata umartwienia, ascezy, wysiłku, poświęcenia? Nie mogę się bać w życiu ograniczeń, samozaparcia, poświęcenia dla drugich. O Janie, poprzedniku pańskim, jest powiedziane. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Dlatego do niego ewangelista odniósł słowa: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Szata czystego serca, przyjaźni wewnętrznej z Bogiem, to szata, w której powinniśmy zawsze chodzić jako chrześcijanie. Kolejna szata, która zdobiła świętego Jana Chrzciciela, proroka Adwentu, to szata niezwykłej odwagi i bezkompromisowości wobec zła. Oto, gdy Jan dowiedział się, że Herod wziął do siebie żonę swego brata Filipa, Herodiadę, odważnie powiedział: nie wolno ci mieć żony twego brata. Za ten sprzeciw przepłacił życiem. Niczego jednak przed śmiercią nie odwołał. Nie powiedział: ja się wycofuję, tylko mnie stąd wypuśćcie. Poszedł na śmierć za wierność Bożemu prawu. Wierność Bogu w każdym czasie, wierność chrześcijańskim zasadom życia, to także piękna szata. W tej szacie bardzo pięknie wyglądał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pamiętamy, z jaką konsekwencją głosił Ewangelię dla ludzi pracy. Upominał się dla nich o przysługujące im prawa i stawał zawsze w ich obronie i nie dał się niczym zastraszyć, ale w tej szacie wielkiej odwagi i bezkompromisowości służył ludowi wiernemu. I wiemy, że przepłacił tę wierność swoim życiem, ale pozostał w Kościele, pozostaje z nami, jako właśnie ktoś, jako wielki bohater wiary, wielki miłośnik Bożego prawa. Mamy świadomość, że dzisiaj wielu ludzi może zdjęło dzisiaj właśnie taką szatę. Oto spotykamy ludzi bez charakteru, z wieloma twarzami, koniunkturalistów. Dzisiaj ten rodzaj ludzi funkcjonuje pod nazwą tak zwanej poprawności politycznej. Mamy ich w świecie wielkiej polityki, ale niestety także spotykamy ich w gronie pedagogów. Wspomniany przed chwilą ksiądz Wiecki pisze: poprawni polityczni nauczyciele potrafią zwykle precyzyjnie opisać otaczający nas świat, ale nie mają odwagi, by równie precyzyjnie opisywać rzeczywistość człowieka. Tego typu wychowawcy unikają poważnych rozmów o miłości, prawdzie, odpowiedzialności. Sugerują wychowankom, że każdy sposób postępowania jest jednakowo dobry. A my wiemy, że prawda, dobro i piękno nie znają kompromisu. Jest nam wszystkim tak bardzo potrzebna dzisiaj szata jednoznaczności, wierności, prawdzie i miłości, a więc szata odwagi. Powinniśmy się dać Panu Bogu ubrać i ciągle na nowo ubierać w tę szatę, Powtórzmy słowa: złóż Jeruzalem, złóż szatę smutku i utrapienia swego i przyjdzie wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. I wreszcie trzecie wezwania adwentowe związane szczególnie z trzecią niedzielą, a w niedzielę jutrzejszą tego pięknego czasu, to wezwanie do radości. Wezwanie to dochodzi do nas przede wszystkim z ust świętego Pawła, apostoła i proroka Sofoniasza. Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się. To święty Paweł, a prorok Sofoniasz: wyśpiewuj córo syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu, ciesz się i wesel całego serca, córo Jeruzalem. To wezwanie może być dla nas trudne do przyjęcia. Czym tu się dzisiaj bowiem cieszyć? Mamy raczej powody do smutku, do zmartwień. Ziemia podminowana bronią nuklearną, terroryzm, napady, zabójstwa, korupcja, bezrobocie, kłótnie w parlamencie, w świecie polityków, ciągły brak pieniędzy, choroby, które nas nieustannie prześladują, niesnastki rodzinne, zdarki sąsiedzkie, konflikty w pracy, w szkole, kłopoty z dziećmi itd. Z czego więc się cieszyć? A jednak Pan Bóg nas wzywa do radości. Musimy zatem zastanowić się, o jaką tu radość idzie i jak tę radość zdobyć. Bóg wzywa nas do radości duchowej, złączonej z innymi wartościami duchowymi, z wiarą, nadzieją i miłością. Radość tę możemy nazwać Bożą radością. Nie jest to radość przelotna, radość płynąca z jakiegoś grzesznego przeżycia, z grzesznej przyjemności, jakiś uśmiech do kamery telewizyjnej. Nie jest to także radość płynąca ze zdobywania dóbr materialnych. Te radości szybko przemijają. Te radości mają małe znaczenie. Bóg nas wzywa do innej radości, do radości, która jest trwałą, duchową postawą, postawą pogodnego serca, postawą radowania się przed Bogiem. Skąd wyrasta tego typu radość? Jakie są jej źródła? Źródło pierwsze, przez liturgię osunięte, radość z obecności Boga. Adwentowy prorok nie tylko wzywa nas do radości, ale wskazuje także na jej rację. Ciesz się i wesel z całego serca, Król Izraela, Pan jest pośród ciebie. W podobnym duchu woła święty Paweł: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. Pan Bóg jest naprawdę blisko, jesteśmy w Jego domu. Właśnie ten dom, który ma na imię świat, to jest Jego dom. Nie myśmy go bowiem stworzyli, my go tylko lepiej lub gorzej meblujemy, przekształcamy, upiększamy, albo niekiedy niestety i psujemy. Ten dom, ten nasz świat wyszedł z rąk Bożych. I właśnie na ten świat przyszedł Syn Boży, zamieszkał wśród nas, stał się najpierw dzieckiem. Odtąd jeszcze bardziej świat przeniknięty jest Bogiem. Do istnienia w tym świecie powołał nas Pan Bóg. Mogło nas nie być, a oto jesteśmy. Jesteśmy dlatego, że Bóg chciał nas mieć i to na zawsze. Czyż właśnie to już nie powinno być dla nas motywem wielkiej radości? Nasza świadomość o kochającym nas Bogu, nasza pamięć o Chrystusie, który jest z nami, który nam pomaga wypełniać wolę Bożą, dźwigać codzienny krzyż. Przykładem bycia radosnym przed Bogiem jest zawsze Maryja. W Magnificat wyznała: i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. A więc radość z obecności Pana Boga, z doświadczania Pana Boga. Drugie źródło radości: radość czystego serca. Prawdziwa radość rodzi się i zamieszkuje w czystym sercu człowieka, w sercu, w którym mieszka Bóg, a nie szatan. A więc radość rodzi się z naszego nawrócenia się do Boga. I znowu przypomnijmy słowa proroka: ciesz się i wesel z całego serca, córo z Jeruzalem, oddalił Pan wyroki na ciebie. Czyli Pan odpuścił ci grzechy. A więc oczyszczenie z serca, z grzechu prowadzi do radości. Dlatego też w Adwencie i w innym czasie przychodzimy do spowiedzi, wyznajemy grzechy. A więc droga do radości prowadzi przez nawrócenie, przez konfesjonał, przez przyjęcie Bożego przebaczenia. Taką właśnie drogę, drogę pokuty, drogę wyznania grzechów wytyczał kiedyś ludziom na pustyni święty Jan Chrzciciel, gdy przygotowywał ludzi na przyjęcie Chrystusa. Jego adwentowe słowa: przygotujcie drogę Panu, postrójcie ścieżki dla Niego, można oddać w słowach: nawracajcie się, wyznajcie grzechy. Słowa te tyczą nas wszystkich, nie tylko wielkich grzeszników. W ten sposób Jan Chrzciciel chce nas przygotować do świąt wcielenia Syna Bożego. I wreszcie trzecie źródło radości, już dochodzimy do końca. Adwentowa radość wewnętrzna płynie także z czynienia dobrze drugim. Jest to radość dawania, radość z poświęcenia, radość ze służby drugiemu człowiekowi. Wróćmy znowu do tekstów biblijnych, do adwentowej Ewangelii. Gdy różni ludzie z różnych zawodów i klas społecznych przychodzili do Jana Chrzciciela i pytali, co mamy czynić, jak Jan odpowiadał. Kto ma dwie suknie, niech jedną odda temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Do celników zaś mówił, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Żołnierzom polecał, na nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Wszystkie te wskazania można sprowadzić do jednego. Czyńcie sobie nawzajem dobrze, pomagajcie sobie wzajemnie, czyli miłujcie się wzajemnie. To jest właśnie droga do osiągania wewnętrznej pogody ducha, radość z czynienia dobra, czynienie dobra nawet wrogom. To jest owa radość płynąca ze zwyciężania zła dobrem. Kończąc tę katechezę poświęconą adwentowym wezwaniom, życzę wszystkim słuchaczom Radia Maryja wrażliwości na te przypomniane adwentowe wezwania. Życzę życia w postawie modlitewnego czuwania, w postawie Janowej ascezy, pokory i odwagi, w postawie Bożej radości. Życzenia dopełniam słowami adwentowej pieśni. Oto się głos już rozchodzi, wstańcie, bracia uśpieni. Zbawienie nasze nadchodzi, noc się w jasny dzień mieni. Precz odtąd dzieła niecnoty, wylęgnione wśród ciemnoty. Niech każdy z nas w przyszłości zbroję w dzieje światłości. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom wesołych świąt i Bożego błogosławionego Nowego Roku 2007. Szczęść Boże!